Jeszcze raz się przywitam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, drugi dzień rekolekcji, taki dzień próby, bo dobrze wiemy, że w niedzielę wypada być w kościele, a w poniedziałek to już tylko ci najwytrwalsi. Można powiedzieć, ci, którzy kochają Jezusa, kochają Kościół. Dziękuję wam za to, że tu jesteście, że jesteście tymi świadkami, którzy potrafią oddać cząstkę swojego czasu właśnie Panu Bogu. Skorzystać z tego, co najlepsze. Wczoraj nasze misje parafialne rozpoczął ksiądz Łukasz, prefekt seminarium, dzisiaj ja. Tak pewnie niektórzy patrzą, co to za młodzieniec, czy ma już święcenia. Pewnie niektórzy myślą, tak, mam święcenia. Już od 5 lat jestem kapłanem diecezji kieleckiej, a 30 na karku, choć niewielu mi daje. Pamiętam, jak na pierwszej parafii byłem w Działoszycach, pojawiłem się po święceniach, wpadam do kościoła, lecę przez prezbiterium i słyszę głosy tam ze stali. Co to za jakiś nowy ministrant wyrośnięty? A tu za chwilę ja wychodzę w ornacie. Moi drodzy, to tak na początek, żeby nas trochę rozluźnić, rozbawić. Teraz studiuję teologię dogmatyczną w Lublinie, 2 rok. Mam nadzieję, że z powodzeniem ukończę doktorat za 3 lata. Też proszę już was o modlitwę w tej intencji, bo studia nie są proste. Ale moi drodzy, z Panem Bogiem i z Bożą pomocą my możemy góry przenosić. Trwamy w listopadzie. To jest taki miesiąc, który nas może przygnębiać. Przez to, że te dni są takie krótkie, słońca jest jak na lekarstwo. Dziękujemy Panu Bogu, że te misje rozpoczęły się taką piękną pogodą i miejmy nadzieję, że Pan Bóg nam będzie błogosławił do końca misji. Ale w tym listopadzie przyroda obumiera, liście z drzew opadają, zwierzęta zapadają w sen zimowy, a my? A my nawiedzamy cmentarze. Zatrzymujemy się nad grobami i myślimy, kiedy my tam trafimy, kiedy my przekroczymy bramy śmierci. Nawet czytania liturgiczne listopada przypominają nam o odchodzeniu, przypominają nam o końcu świata, o kataklizmach. Trudne są czytania. Trudna jest mowa Kościoła w listopadzie. Ale przecież i życie nie jest proste. Sami widzicie, ile cierpienia, ile chorób, ile śmierci także niewinnych. Pytanie jest, czy ja mam się czegoś lękać? Czy mam się lękać śmierci, cierpienia? Czy mam się bać? Czy niepokój gości w moim sercu? Pewnie nie jeden z nas powie, że tak. Ale my jako chrześcijanie powinniśmy mieć inną postawę, postawę chrześcijańskiej nadziei. Ale kto może mieć tą nadzieję? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Kto może mieć nadzieję? A nadzieję może mieć ten, kto ma w sobie nowe życie. Co to za nowe życie? Zaraz wam spróbuję przedstawić. Taki obrazek na początku. Wyobraźmy sobie sytuacja, targ. Dzień targowy, dużo ludzi. Przez targ idzie wielki mężczyzna, bardzo otyły, taki 3 razy ja. Idzie powoli, wolnym krokiem, ogląda stragany i nagle za tym mężczyzną, tym takim wielkim otyłem, pojawia się 2 chłopaków, powiedzmy 9-10 lat. I jeden krzyczy do drugiego, ty spójrz, ale gruby facet. Gość oczywiście zmieszał się, bo nagle ludzie obrócili się w jego stronę. Zrobił się cały czerwony i przyspieszył kroku, a ci chłopcy idą za nim i się przekomarzają. Ty, ciekawy ile on waży, pewnie ze 180. A drugi mówi, nie, ze 200 albo i więcej. Tak idą, przekomarzają się, a ten mężczyzna próbuje ich zgubić, bo się czuje skrępowany, oni mu go tak dokuczają. W pewnym momencie w tłumie znikli. Mężczyzna odetchnął z ulgą i tak myśli. Ciekawe, ile ja tak naprawdę ważę. A była tam waga taka, że można wrzucić złotóweczkę i wskaże, ile ważymy. Obejrzał się w lewo, w prawo, do tyłu. Patrzy, nie ma tych chłopców. Stanął na wadze, wrzucił monetę i nagle pojawiają się chłopcy. Nie wiadomo skąd. I wyglądają jeden przez drugiego, żeby zobaczyć tą wskazówkę. Ciekawi, ile pokaże. Ona idzie do góry, do góry, do góry i co? I stanęła. Na 150. Na to jeden z chłopaków mówi: ty, ale numer. On waży tylko 150. A drugi mówi: wiesz co? Wydaje mi się, że on to w środku chyba jest pusty. Moi drodzy, my dobrze wiemy, że człowiek nie jest pusty. Że my mamy narządy, mamy ten tłuszcz, który czasami okala nasze narządy. Człowiek jest pełny. Ale Pan Bóg patrzy na nas inaczej. Nie jeden z nas w oczach Pana Boga może mieć taką dziurę. Może być pusty. Może po prostu nie mieć życia. Kochani, druga historia. Częściowo prawdziwa, częściowo parafraza. Słyszeliśmy Ewangelię w Nain, specjalnie ją wybrałem do dzisiejszego homilii. O uzdrowieniu młodzieńca. Ale rozpocznę tą historię trochę inaczej. Bardziej obrazowo. Będzie taką fikcją literacką i w pewnym momencie zacznie się prawda. Ja wam powiem kiedy. Mamy miasteczko Nain, spory tłum gromadzi się wokół wdowy, a ta płacze, bo niosą zwłoki jej jednego syna. I nagle przez ten tłum przeciska się jakiś mężczyzna i krzyczy: pozwólcie mi podejść do tego człowieka, pozwólcie mi dojść do tych noszy, bo ja znam tajemnicę życia. Przepuścili go, podszedł i mówi: ja wiem, czego mu potrzeba. Aby żył, potrzebuje wiedzy. Potrzebuje poznania. I wziął, otworzył taką wielką księgę i zaczyna czytać mu różne mądre cytaty, różne powiedzenia, różne prawdy. Czyta, czyta i patrzy, jak ten młodzieniec zareaguje. I jaka była reakcja młodzieńca? Żadna. Bo ów uczony zapomniał, że najpierw potrzeba życia, a potem dopiero wiedzy. Ale za chwilę pojawił się drugi człowiek i mówi: ja wiem, czego mu potrzeba. Ja mam rozwiązanie na jego problem. Nie możemy się spodziewać, że z tym człowiekiem coś się stanie, że będzie żył, jeżeli środowisko, w którym żyje, jest zatrute. To był ekolog. I mówi tak: najpierw trzeba posprzątać środowisko, posadzić rośliny, posadzić kwiaty. I dopiero jak środowisko będzie przyjazne, człowiek będzie mógł żyć. I tak zrobił. I co się stało z młodzieńcem? Nic się nie stało. I pojawił się trzeci człowiek. Ogarnął tych dwóch, którzy obok stali i mówi tak: ja wiem, czego mu potrzeba. On potrzebuje użyć swojej woli, on potrzebuje włożyć całą swą osobowość, a będzie żył. Kto to był? Psycholog. I mówi tak: młodzieńcze, młodzieńcze, zrób to dla nas. Oczywiście nic się nie działo. I wtedy zaczął grać na nucie uczuć. Młodzieńcze, patrz, tu jest twoja mama, samotna, płacze. Jest wdową. Jak dla nas tego nie robisz, zrób to dla niej. Zobaczysz, jak się ucieszy. I wiecie, co się stało? Nic się nie stało. I teraz zaczyna się prawdziwa historia. W tym tłumie pojawił się młody człowiek. 30, 33 lata. Stanął przy tych marach, przy tym młodzieńcu i powiedział tylko jedno zdanie: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I wiecie? Nagle się tłum wyciszył. Wszyscy podeszli do mar i chcieli zobaczyć, co to za człowiek, który takie dziwne słowa mówi. Było tylu i nikt go nie wskrzesił. A tu co się stało? Nagle na policzkach młodzieńca pojawiły się rumieńce. Serce zaczęło bić. Drgnęły powieki, otworzyły się oczy. Obudził się. Wstał. I Jezus oddał go jego matce. Kochani, wiecie, czego brakowało temu człowiekowi, temu młodzieńcowi? Nie brakowało mu wiedzy, nie brakowało mu czystego środowiska, nie brakowało mu porady psychologicznej. Jemu brakowało jednej rzeczy – życia. I Jezus, który jest życiem, dał mu je. Kochani, my tak patrzymy na siebie i wydaje nam się, że żyjemy, bo się poruszamy, bo siebie widzimy, bo rozmawiamy ze sobą, bo oddychamy, bo serce bije. I w naszych oczach wszyscy tu zgromadzeni żyją, ale w oczach Pana Boga tak nie jest. Może czasami takiego widzicie energicznego człowieka, który... Wszędzie jest go pełno, na peronie pierwszy do pociągu wsiada, zajmuje miejsce, jest wszędzie pierwszy. I mówimy tak, o patrz, ale człowiek pełen życia. A Pan Bóg patrzy na tego człowieka i tak kiwa głową i mówi, ale trup. Dlaczego? Bo kochani, człowiek to nie jest ciało. Człowiek, ja i ty, składam się z trzech części. Z trzech, nawet nie z dwóch, bo o dwóch znamy. Z ciała, to co mogę dotknąć, zobaczyć. Z duszy ożywiającej. Czyli to, że myślę, to, że ruszam ciałem, to, że podejmuję decyzje, wolę, to jest ta dusza ożywiająca ciało. Soma, psychę i trzecia część. Pneuma, duch. I to wyróżnia człowieka od innych stworzeń. Tylko człowiek dostał od Pana Boga ducha. Rodzice, gdy nas poczynali, dali nam ciało. A w momencie poczęcia Bóg daje nam ducha. I to duch jest tą boską cząstką w nas, przepustką na drugą stronę. Bo jak człowiek chce przebywać w Bożej naturze, musi mieć przepustkę, czyli ducha. Pytanie brzmi, czy mam ducha, czy jestem martwy w oczach Pana Boga dzisiaj. Wcześniej wrócimy jeszcze do początków świata. Księga Rodzaju, znamy ją dobrze. Stworzenie świata jest to opis teologiczny, przepiękny i bardzo głęboki. Każde słowo się liczy. Pamiętacie, Bóg stworzył człowieka, pełnego człowieka. Dał mu ciało, dał mu duszę, dał mu ducha. I człowiek mający ducha mógł mieszkać w ogrodzie rajskim, bo był stworzeniem Bożym. Miał Boga w sercu. I co się stało? I Bóg powiedział, możesz czynić, co chcesz w tym raju. Jednej rzeczy ci zabraniam, tylko jednej. Tam jest takie drzewo poznania dobra i zła. Nie zrywaj owocu. Dlaczego nie zrywaj? Bo umrzesz. Bóg wyraźnie ostrzegł człowieka. Umrzesz. Co zrobił człowiek? Diabeł go podpuścił i pomyślał tak, no przecież Pan Bóg pewnie blefuje. No po co mnie stworzył i zaraz miałbym umrzeć? I zerwał owoc. I spożył owoc. I co się stało z pierwszym człowiekiem, z pierwszymi ludźmi? Umarli? Nie umarli. Żyli jeszcze dobre kilkadziesiąt lat, mieli dzieci. To może ich dusza umarła? Przestali myśleć, wybierać, decydować? Nie. Dalej myśleli, kochali, czuli, mieli emocje. Dusza też nie umarła. To co, Pan Bóg blefował? Nie. W tym momencie, gdy człowiek popełnił pierwszy grzech, umarł jego duch, ta boska cząstka umarła. Ta nić, która łączyła człowieka z Bogiem, została przecięta. I kochani, tak samo może być z nami. Ktoś może być wybitnym sportowcem, olimpijczykiem, niesamowicie zbudowanym, zdrowym i co? A Pan Bóg może kiwać głową i mówić, ale martwy człowiek. Ktoś może być pokroju Einsteina, IQ 180 i co? A Pan Bóg może kiwać i mówić, w moich oczach jest trupem, bo zabił swojego ducha. Bo grzechem zabijamy swojego ducha. Kto nam może oddać utracone życie Boże? Kto? Tylko jedna osoba. Tylko jedna osoba. Jezus Chrystus, który powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Ja jestem życie i zmartwychwstanie. I tak można tych cytatów mnożyć. Chrystus po to przyszedł, aby na nowo wyrobić nam ten paszport do nieba. Aby na nowo przywrócić to życie, które straciliśmy na skutek grzechu. I umarł za nas, aby dać nam życie. A jak myślicie, co się stało z Adamem, z Ewą, z wszystkimi, którzy umarli przed Chrystusem? Przecież też grzeszyli, stracili życie. Co się z nimi stało? Oni po śmierci nie mogli wejść do nieba, bo nie mieli tej boskiej cząstki. Religia żydowska nazywa to miejsce Szeolem. Ci ludzie przebywali w takiej poczekalni w Szeolu. I na co czekali? Ludzie tych wszystkich tysięcy lat przed Chrystusem. Na co czekali? Na Chrystusa. Bo tylko On, przychodząc na ziemię, mógł im przywrócić utracone życie. I co zrobił Chrystus? Umarł na krzyżu. A potem wyznajemy w wyznaniu wiary, czy sobie zdajemy sprawę, czym my się modlimy? Takie słowa. Stąpił do piekieł. I proszę w tym miejscu nie mylić piekieł z piekłem. To jest niedoskonałe tłumaczenie. Chrystus nie stąpił do szatana, bo tam nie miał czego szukać. On stąpił właśnie do tego miejsca zwanego Szeol. Po co? Aby ogłosić tym wszystkim, którzy urodzili się przed Nim, dobrą nowinę i żeby dać im życie. Dopiero wtedy i Adam, i Ewa, i wszyscy przed Chrystusem mogli wejść do nieba. A my mamy to szczęście, że możemy już tutaj na ziemi mieć życie. Jak stracę życie, mogę je odzyskać. Kiedy? Kiedy oddam się Chrystusowi. Jak ciało nasze potrzebuje pokarmu, duch też potrzebuje pokarmu. Ja ubolewam nad tym. Spożywamy chleb codziennie. Pijemy. Karmimy ciało. A spróbuj się nie odżywiać przez pół roku. To albo będziesz roślinką, która wegetuje, albo umrzesz. I tak samo jest z duchem. Jeżeli mam tego ducha Bożego w sobie i go nie karmię życiem, czyli Chrystusem, to on umiera. Jeżeli ktoś do komunii chodzi dwa razy w roku, to on nie żyje. On w oczach Boża, w oczach Bożych jest trupem przez większą część roku, bo nie karmi swojego ducha. Chrystus nie po to stworzył Kościół, bo Kościół powołał Chrystus, nie apostołowie, nie papieże pierwsi, nie biskupi, Chrystus, bo chciał w tym Kościele zamknąć swoje życie. i Kościół strzeże życia i szafuje życiem, Bożym życiem. Sakramenty wszystkie Chrystusowe dają nam życie, a szczególnie Eucharystia. Moi drodzy, dziękujemy Panu Bogu za Kościół, za ten Kościół. Dziękujemy sobie nawzajem, że zbudowaliśmy ten Kościół. A ten Kościół zbudowaliśmy po to, aby miało dom źródło życia, żeby miał dom Chrystus. I sens istnienia tego Kościoła będzie wtedy, kiedy ja będę przychodzić po życie, nowe życie. I wtedy, kiedy będę zawsze w łączności z Chrystusem, czy przez komunię, czy przez codzienną modlitwę, czy przez to, że Chrystusa będę w swoim sercu nosić, może mnie spotkać cierpienie, choroba, prześladowanie. Ja nie umrę, bo dla Boga będę żyjący. I po to są to misje. Te misje są po to, abyśmy na nowo pokochali Chrystusa. Więcej, na nowo uświadomili sobie, że nie ma zbawienia w nikim innym jak w Chrystusie. Po co mamy czekać? Nie znamy dnia ani godziny. Wystarczy wyjść na ulicę, samochód przejedzie. Potrąci śmiertelnie, tak jak niedawno tutaj w Busku. Jeżeli masz życie, to nie masz się czego obawiać. Mam nadzieję, że w czasie tych misji wzbudzimy w sobie pragnienie Chrystusa, pragnienie Eucharystii, pragnienia bycia z Nim jak z bratem, pragnienie posiadania Go w swoim sercu. Amen.